Okej, okay, musimy chyba powiedzieć na starcie, to nie jest żadna vendetta.
Ależ skąd, wcale i w ogóle.
Nie, dobrze, serio, serio, nie mamy tutaj żadnych osobistych porachunków, osobistych pretensji i żadnej vendetty. To w ogóle nie o to chodzi.
Tak, nikt nam na odcisk nie stanął, nikt nam nie napluł do kawy, więc to absolutnie nie o to chodzi.
Chodzi nam o to, że po prostu wydaje nam się, że nie tak to powinno wyglądać.
Tak.
To będzie trochę odcinek o serialu 1670, ale tak serio to nie o samym serialu. O serialu już kiedyś opowiadałem, znacie ewentualnie moje niepopularne poglądy na jego temat. A Ola...
Tak, ja jestem w tym dość specyficznym gronie, które wie, że taki serial istnieje gdzieś tam w mediach społecznościowych i na YouTubie mignęły mi kadry czy sceny z tego serialu, ale nigdy nie otworzyłam ani jednego odcinka.
No dobra, ale będziemy rozmawiać nie o samym serialu, będziemy rozmawiać o tym, co dosłownie, fizycznie, dotykalnie po tym serialu zostało. Więc będzie to trochę opowieść o skutkach 1670, a trochę też o jednym konkretnym miejscu w Polsce na Podkarpaciu, o Kolbuszowej. Ale zanim zaczniemy, będziemy porządni. Ja jestem Kamil Janicki.
A ja jestem Ola Zaprutko-Janicka.
A to jest większa historia.
Tak, jeszcze większa. Jeszcze większa historia z Janickim.
Drodzy, od czegoś musimy zacząć tą historię i myślę, że zaczniemy ją krótko w 2023 roku, od takiej bardzo zwyczajnej rzeczy, którą często robimy, czyli pojechaliśmy sobie do skansenu.
Jakbyście nie zgadli z kontekstu naszych wielu materiałów, czy materiałów Kamila na kanale, my generalnie uwielbiamy historię wsi, więc jesteśmy częstymi gośćmi w przeróżnych skansenach, miejscach rekonstrukcyjnych i tak dalej. I zdarza się, że są okresy w roku, gdzie de facto co tydzień jedziemy do jakiegoś skansenu.
No i w 2023 roku we wrześniu pojechaliśmy do Kolbuszowej bez żadnego planu, bez żadnego celu, po prostu żeby sobie pochodzić, bo to są w ogóle moje rodzinne strony. Pochodzę, jak już wiecie, z wielkiej metropolii Głogowa Małopolskiego, który był największym renesansowym miastem w Polsce, tak, tak. A przynajmniej prawie, że prawie wyszło.
I rakietę na Księżyc też zbudowali.
Dokładnie. A zaraz na północ od Głogowa jest właśnie Kolbuszowa. Jest to jeden z głównych skansenów na Podkarpaciu. Miejsce, gdzie w dzieciństwie wiele razy byłem. Gdzie byłem potem też wiele razy jako dorosły człowiek, ale Ola wcześniej nie była.
Nie, wcześniej nigdy mi się nie przytrafiło ani odwiedziny w Kolbuszowej, ani w samym skansenie.
No i poszliśmy sobie na dzień na wycieczkę. I no, bądźmy szczerzy, nie byliśmy jakoś wyjątkowo zachwyceni. Znaczy ja miałem nostalgiczne odczucia. No ale wszystko, absolutnie wszystko w tym skansenie było pozamykane. No był otwarty młyn wodny, gdzie można było wejść.
Nie absolutnie wszystko, bo parę tam pojedynczych chat było otwartych, ale wszystkiego broniły takie dość potężne drewniane kraty.
Nie, nawet nie, w 2023 roku, ja to sprawdzałem na nagraniach, do żadnej chaty nie dało się przez kraty wtedy zajrzeć. Wszystkie były pozamykane okiennice. Nie było otwartej tak, żebyśmy mogli popatrzeć do środka chat.
Bo wydawało mi się, że ta chata, gdzie jest wystawa...
Tak, ta jedna przy samym wejściu była chata z taką wystawą. Tak.
Znaczy, to jest chata chyba z wystawami czasowymi,
tak.
Plus tam po prostu skansen przygląda się życiu mieszkańców regionów w dawnych czasach.
No więc ta jedna chata była otwarta, młyn był otwarty, a reszta chodzimy cały dzień.
I jeszcze jedna, chata zabawkarza.
Chata zabawkarza i w spichlerzu wtedy był, w takim wielkim dworskim spichlerzu, wystawa jakichś obrazów, ale nawet nie pamiętam jakich, więc chyba nie było aż tak fascynujące. Ale poza tym chodzisz cały dzień po skansenie, sporym skansenie, fajnym spacerowym skansenie, i wszystkie zagrody, wszystkie chaty pozamykane. Wszędzie nawet okiennice zamknięte, nie spojrzysz przez okno, przez kraty, nie wejdziesz do żadnej sieni, ani jednej. Sprawdziłem te nasze nagrania wtedy. No i powiedzmy szczerze, byliśmy trochę zawiedzeni.
Trochę?
Natomiast doszliśmy...
Trochę zawiedzeni?
Trochę. Doszliśmy do takiej bocznej, dalekiej części skansenu.
A po drodze oczywiście trafiliśmy na zwierzątka. To było to, co ratowało.
Dobrze, były owce.
Tak, były chyba owce wtedy,
tak, były
to jest raz,
i gęsi.
Były gęsi. To było jedyne, co ratowało tamtą wizytę w skansenie.
Dobrze, ja cię nie popędzam, ale powinniśmy dojść do myśli zasadniczej.
Mów.
To miał być skandaliczny odcinek, gdzie będziemy oburzeni, gdzie będziemy...
Owieczki.
Vendetta. Tak, owieczki były lepsze. Owieczki były w ogóle najlepsze w tym skansenie, ale doszliśmy do takiej końcowej jakby części skansenu, która jest za takim specjalnie, tam jest staw, po drugiej stronie się obchodzi to wszystko i coś nam się zaczyna nie zgadzać.
Tak, nawiązując do właśnie spotkanych po drodze kaczek, mieliśmy takie what the fuck, 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 fuck.
Bo ogółem po Kolbuszowi dostajesz mapkę, żeby chodzić. To jest fajne. Niewiele skansenów daje fizyczną mapkę dzisiaj.
I to ładną, kolorową, a nie taką odbitą 50 razy na ksero, gdzie po prostu ledwo cokolwiek widać.
No ale nagle dochodzimy do części skansenu, gdzie są budynki, których na mapie nie ma. I teraz wyjaśnienie.
I to nie były małe budynki, jakaś ledwo tycia, tyciutka, że było tylko kawał po prostu chałupiszcza stoi. A my stoimy przed nim i się zastanawiamy, co to jest. Może mają jakiś niezupdate'owany...
taka była się rzeczy nasza myśl, że są po prostu nowe budynki w skansenie, które
jeszcze nie ma ich
nie
na mapie.
Nie ma na planie, bo nie ma tam żadnego wyjaśnienia. Ogółem w Kolbuszowie same budynki nie mają tabliczek. Musisz tą mapą się kierować, nie masz wyjaśnienia w terenie. Natomiast
to jest
te budynki...
jeden konkretny zarzut do skansenu.
I plus i minus, bo z drugiej strony imersja, tak?
Niby imersja.
Twoje ulubione słowo.
Tak, ja lubię to słowo, natomiast w pewnym momencie kończy się kwestia imersja, zaczyna się to, że człowiek, który się nie zna na historii wsi, idzie, patrzy, no cztery ściany, strzecha, komin i jest to chata z tej miejscowości z tego i tego roku i nie ma bladego pojęcia, co tam jest.
No tak,
jest.
Fajnie byłoby, żeby były dodatkowe jakieś objaśnienia, no ale tabliczki zwykle by powieliły to, co byłoby na planie. Ale o co chodzi? Podkreślam, to było zanim ja też oglądałem ten serial. To było w ogóle w roku, w którym się ukazał pierwszy sezon 1670. Może gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy coś, do czego zaraz dojdziemy, ale w ogóle bym tego nie skojarzył. Więc idziemy po prostu do zwykłego skansenu na Podkarpaciu, żeby oglądać historyczną zabudowę. I dochodzimy do karczmy. I karczma ma szyld. Nie wiem, czy mogę tutaj wprost powiedzieć dosłownie, jak piszę. Karczma
naszego starszego brata w wieży.
Tak, tylko zapisane jednym słowem na rzet. Tak? Co nam się wydaje wybitnie dziwaczne. Jesteśmy historykami. Ja się trochę w ogóle zajmowałem też przecież historią karczem. To jest może temat z tych drażliwych aspektach trudny do powiadania na YouTubie, bo YouTube nie lubi drażliwych wątków i pokazywania szerokiej, skomplikowanej historii tarć na tle religijnym czy etnicznym. No w każdym razie wiem ze swojej wiedzy jako historyk, i ty też wiesz ze swojej wiedzy jako historyczka, że nie było ogółem karczem, na których by wisiał dosłownie szyld karczma u da.
Tak.
Tak? No nie było takich szyldów. Dziwactwo to się nie zdarza. Sama karczma w ogóle dziwnie...
Przede wszystkim byłby nie szyld z napisem, tylko byłby szyld, nie wiem, z kuflem.
W ogóle na wiejskiej karczmie nigdy nie byłoby szyldu. W ogóle. Napisu by nie było, bo nikt na wsi nie czyta. Nikt na wsi nie czyta.
Miałam dopowiedzieć, że do kogo niby miałby być skierowany ten napis.
Właśnie.
Plebana, żeby wiedział, którędy ma krytykować.
No nie wiem, w jakichś bardzo dużych wsiach czasem się zdarzało, że było kilka karczem, to nie wiem, może dla przejezdnych byś zrobił szyld, ale właśnie, szyld byłby ikonograficzny.
To jest jedno ikonograficzny, a drugie to byłaby na przykład nie wiem, pomalowana na jakiś kolor rama drzwi i tyle, żeby odróżnić tę czy inną, żeby można było ją z niebieskimi drzwiami.
Albo właśnie kufel czy inny przedmiot, tak się to oznaczało w miastach przez stulecia, przez całe średniowiecze. To jest jeden z takich najgłupszych wyobrażeń, jakie czasem w filmach, w grach pokazuje, że są dosłownie szyldy z napisami. Tak. Tego nie było w ogóle w dawnych miastach i w Polsce i w Europie. Tak. Były szyldy ikonograficzne do przynajmniej XVIII wieku, bo do tego czasu większość populacji nie potrafi czytać, więc robisz tak, aby każdy zrozumiał.
Ktoś chciał nazwać swoją karczmę pod konikiem, no to nie robił szyldu pod konikiem, tylko po prostu znajdował lokalnego majstra, który mu wystrugał konika, którego się wieszało.
No dobra, więc my dwoje bezradni historycy stoimy przed wielkim budynkiem karczmy, która w ogóle nawet tak i gabarytami, i kształtem nie pasuje.
Tak,
nie
no bo tak gabaryty to ma przecież takie jak porządna wiejska stodoła.
Tak, ale jeszcze taką łamany układ. W ogóle to nie wygląda jak karczma. Nie tak wygląda jak karczma. Karczmy na prawdziwej wsi XVII-XVIII wiek to jest po prostu nieco większa chata od innych. Tyle. To jest chata, która ma jedno więcej pomieszczenie, w której karczmarz jednocześnie mieszka, tylko ma jeszcze jedną izbę, gdzie przyjmuje gości i w tej izbie są, nie wiem, jedna ława, dwie ławy, tyle. To nie są żadne wielkie pomieszczenia, to nie są wielkie budynki. Tak. To jest jedna karczma na, nie wiem, 10 chłopskich domów. Nie potrzeba tam przestrzeni. A tu nagle mamy coś, w czym by się pomieściło tych osób.
Cała dziesiątki. Wioska.
Tak, no, nawet więcej niż cała wioska. Więc nic nam się tu nie zgadza. Budynku nie ma na planie. I ma ten dziwaczny szyld i jeszcze tylko wisi tabliczka, już nie pamiętam jaka wtedy była, przejdziemy zaraz do tych tabliczek, ale to albo teren budowy, albo zakaz wstępu.
Tak.
Rozkładamy ręce. Dziwactwo.
O, teren budowy, to pewnie budują nową, zaraz umieszczą ją na planie.
Może, tak, nie tak myśleliśmy, a co mieliśmy myśleć, tak?
Tak.
Przychodzimy jako zwykli turyści, tylko no z jakąś tam wiedzą, ale jakby całkiem zwykły turysta przyszedł, no to by zobaczył, kurczę, wielkie były te karczmy i w ogóle miały szyldy takie jak ten, tak? No jaki miałbyś wniosek? No ale idziemy kawałek dalej i kolejny wielki budynek, nie wiadomo co to jest. Czy to jest
i to znowu... taki w oddali, dróżka żadna do niego nie prowadzi. O co chodzi?
Ogrodzony jeszcze takim parkanem i ani to nie wygląda do końca jak dwór. Trochę jak dwór szlachecki.
Trochę jakby... że tak powiem, dwór szlachecki i XIX-wieczna wiejska stodoła poszły razem na spacer do lasu i urodziło się z tego dziecko.
I trochę jeszcze zajazd, ale nie chłopska karczma, tylko taki zajazd podróżny, przydrożny, faktycznie tak. dla podróżnej.
Taki podmiejski taki tak. wręcz. Bo to,
na głównym trakcie transportowym.
Nie przyszył, nie przyłatał.
I znowu żadnego opisu, tylko znowu, że teren budowy... No ale i wieczorem tam w ogóle
tak,
byliśmy.
To już,
nie
tak,
ma
już
tego
było
na planie.
Powolutku, znaczy już zaczynały ciąć komary, już było troszkę chłodniej, słońce oczywiście trochę wcześniej się chyliło ku zachodowi. Ty, no, trzeba wracać. Ale no to... nie, ja jeszcze muszę zobaczyć, no co to jest?
No
więc
to obeszliśmy, sfilmowaliśmy, tak. Nie było wtedy w internecie żadnej informacji, co to jest. Sfilmowałem i nawet potem w odcinku czy dwóch to umieściłem, tak? Po prostu jako w tle kadry ze skansenu. Tam jest bardzo ładnie, tak? Tam jest bardzo ładnie, ładna
nie,
okolica.
Nie, tam jest śliczne miejsce. W ogóle jakby ktoś z was szukał miejsca na przykład na sesję zdjęciową, jest naprawdę przepiękne.
I dopiero skojarzyłem po jakimś czasie, widząc plakaty, jakieś tam informacje promocyjne na długo, nawet zanim obejrzałem serial, że ten drugi budynek to jest po prostu dworek Jana Pawła z 1670. Ale opis tam niczego takiego nie mówił. A pierwszy to była rzecz jasna też serialowa. Karczma u wiadomo kogo. I to był 2023 rok. Potem ponownie, jak już używałem w filmach, no to jakby celowo, tak? Żeby nawiązać do serialu. No i sprawa wyleciała mi z głowy, bo jakie to ma znaczenie, tak? Dziwne, ale zapomnieliśmy.
No cóż, lokalny koloryt.
Tak. I pojechaliśmy teraz ponownie do Kolbuszowej kilka miesięcy temu. Dlaczego pojechaliśmy ponownie? Pojechaliśmy ponownie, bo w jednym z odcinków wspomniałem na początku, to był odcinek chyba o dzieciństwie, o kołyskach, no to na początku powiedziałem, że w każdej chacie chłopskiej zobaczycie w skansenach kołyskę, kolebkę, czy w ogóle miejsce dla dzieci, tak? Że jest to coś typowego. Ty mi potem wytknąłeś, że trochę przesadziłem, że nie jest to aż tak częste, choć jest bardzo częste. I wspomniałem, że wszędzie to zobaczycie, poza Kolbuszową, bo w Kolbuszowie z naszego doświadczenia i tak nie wejdziecie i nic nie zobaczycie. Tak? Może był to przesadny dowcip, może zbyt jakby osobiste doświadczenie tam przekazałem, może było to nieśmieszne, często mi się zdarza, że jest nieśmiesznie. W każdym razie do śmiechu na pewno nie było pani dyrektor skansenów Kolbuszowej, pani Dypie, która jakiś czas później do mnie najpierw napisała, potem zadzwoniła i sobie rozmawialiśmy. Ona niezbyt wiedziała ewidentnie, o co chodzi. W sensie ona nie oglądała tego odcinka, nie jest na kanału, nie ma pojęcia, kim ja jestem, ale ktoś jej powiedział,
tak, ktoś jej powiedział,
tak, że ja coś brzydkiego nie powiedziałem.
Brzydkiego, tak. I oczywiście reakcją instytucji kultury jest nie to, żeby się zapoznać z tym, co się wydarzyło. Nie.
Z rozmowy ewidentnie wynikało, że ta miła pani ewidentnie nie wie, o czym my rozmawiamy, co ja powiedziałem, gdzie powiedziałem, w jakim kontekście, ale żebym te kłamliwe informacje na temat skansenów Kolbuszowej, błędne, może nie kłamliwe, ale błędne informacje o skansenie w Kolbuszowej usunął, więc mieliśmy taką rozmowę, gdzie no ja mówiłem swoje, ona mówiła swoje, ewidentnie nie mogliśmy dojść do porozumienia, bo jej mówię, no wie pani, mam nagrany cały skansen i wiem, że wszystko było w tym dniu, kiedy byłem zamknięte, że nigdzie nie mogliśmy wejść, tak? No wiem, mogę sprawdzić, mam te wszystkie materiały, ona, no wie pan, zawsze u nas jest otwarte, może ten jeden dzień stróż zaspał. No nie wiem.
Po południu.
Gdy cały dzień tam byliśmy, do 18.
Słońce chyliło się ku zachodowi.
No dobrze, okej, okay, może był jakiś jeden wyjątkowy dzień. Może jeden dzień nie mieli stróża, ale jeśli nie mieli, no to trzeba było sprzedawać bilety może taniej, może powiedzieć na wejściu, nie, że płacisz pełną cenę i nikt ci nie powie.
Tak, bo bilet kosztują tyle samo, co w innych skansenach, zaznaczmy to. Płacisz tyle samo, co w innych skansenach i odbijasz się, nie przechodzisz za próg chaty.
Okej, okay, w każdym razie, więc nie, nikt tam nie powiedział, okej, okay, wchodzicie, dzisiaj płacicie, ale jest pozamykane, tak, na waszą odpowiedzialność. Nie, chodzimy po całym skansenie, wszystko zamknięte. Ale okej, okay, nie wiem, czy to nasze jednostkowe, jednorazowe doświadczenie, no mam z dzieciństwa doświadczenie, że przez lata tak było, że się jeździło do Kolbuszowej i prawie nigdy się nie dało tych rzeczy zobaczyć. No byłem w tym skansenie wiele razy i prawie zawsze, prawie wszystko było pozamykane, tak? Ale okej, okay, nie wiem, może dzisiaj to był przypadek wyjątkowy, może to było coś niesamowitego, więc mówię tej miłej pani dyrektor, okej, okay, wie pani, pewnie za jakiś czas ponownie pojedziemy to moje rodzinne strony, czemu nie, tak? I tak się złożyło, że akurat moment po tym właściwie zostałem zaproszony na festiwal w Koszalinie i zaproponowano mi, żeby zrobić tam niezwykłe spotkanie autorskie czy coś, tylko panel, gdzie będę ja i reżyser 1670. To pomyślałem, o fajnie, będzie pojedynek na cepy, tak? A potem jeszcze się okazało, że okej, okay, jednak będzie trzyosobowo i będzie też pani Katarzyna Dypask ze skansenu w Kolbuszowie. No to sobie myślę, kurczę, okej, okay, to jak robimy trzyosobowy pojedynek na cepy, no to musimy wcześniej faktycznie pojechać do tej Kolbuszowej.
Naostrzyć nasz cep argumentu.
Dokładnie. Więc pojechaliśmy do Kolbuszowej. I tak oto po 17 minutach dochodzimy do meritum tej opowieści. Patrz, jaki szybki wstęp. No, ale to, zanim przejdziemy
Ale zdążyliśmy się przedstawić. Patrz, jak już się poprawiamy.
Zanim przejdziemy do meritum, to moi drodzy, żeby było na patyczaki dla głodnych kotów, to teraz krótka przerwa reklamowa.
Tak jest, przerwa reklamowa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest studio, które stworzyło grę Heroes of History, czyli mobilne połączenie strategii i RPGa, które pozwala na budowanie od zera własnej cywilizacji. Przyznam szczerze, że to jest mój absolutnie ulubiony rodzaj gry. Jak w klasycznej strategii prowadzimy badania, budujemy swoje miasto, ulepszamy, planujemy itd., itd. Jak w RPG-u zbieramy armię, prowadzimy bitwy, podboje, bierzemy udział w kampaniach, rozwijamy nasze terytorium. Tu nie można nie wspomnieć o właśnie tytułowych Heroesach. Gra oferuje nam ponad 120 postaci historycznych i mitologicznych, które możemy przyzywać z pomocą specjalnego portalu. Bohaterowie pojawiają się w sposób losowy i nigdy nie wiemy, czy dołączy do nas faraon na Redwanie, Leonidas, Adalowelas, Pitagoras, czy może samurajka. Obecnie jednym z moich absolutnie ulubionych bohaterów jest nie kto inny, tylko Ludwig van Beethoven, który atakując swoich wrogów robi ta-da-da-dam. W grze mamy nie tylko znanych wodzów, ale i uczonych i artystów. A każda z postaci, oprócz statystyk, ma też właśnie swój biogram historyczny, jest ubrana w sposób nawiązujący do stylistyki swojej epoki i po prostu wygląda przesympatycznie. Jeśli pobierzecie grę, korzystając z naszego kodu QR, który znajdziecie tutaj, lub linku znajdującego się w przypiętym komentarzu, bądź w opisie tego filmu, dostaniecie fantastyczny bonus, mianowicie nie mniej, nie więcej, tylko naszą polską Marię Curię, czyli Marię Curie-Skłodowską, która jest fantastyczną postacią i też bardzo mocnym bohaterem w tej grze. Powodzenia.
Koniec przerwy
reklamowej. Koniec przerwy
reklamowej.
Polecam, dobra. Ja gram i się tak relaksuję.
Dobra, dynamizujemy naszą opowieść. Jedziemy ponownie do Kolbuszowej. To było ile? Miesiąc temu, dopiero co, tak?
Tak.
Na świeżutko. Jedziemy, zwiedzamy i muszę przyznać, ogólne doświadczenie mamy lepsze niż ostatnio. Tym razem faktycznie sporo rzeczy jest otwartych, ale też nie, znaczy, okej, okay, to nie jest temat
jest
tego odcinka.
To jest pewnie umowne trochę, to jak one są otwarte, ale to,
dobra, to nie jest
trzeciorzędna
sprawa. Tak, to
sprawa.
Nie jest temat tego odcinka, powiedziałbym, jest to na tle innych skansenów średni skansen.
Mm-hmm.
Trochę chat było otwartych, najciekawsze wnętrza są zamknięte, dwór, który mają najstarszy budynek w ogóle w skansenie, nie da się tam wejść tylko z przewodnikiem. Plebania, gdzie ewidentnie jest zrekonstruowane, nie da się tam wejść, może z przewodnikiem się da. Ogółem można zobaczyć chaty, całkiem fajnie wyposażone, tylko przez okna, przez kraty, niewygodnie jest to zrobione, trudno zaglądać, jest to dużo gorzej zrobione niż na przykład w Sanoku, gdzie też przez kraty się zagląda, ale dużo lepiej to widać. Plus jest super zrobiona karczma, zajazd, tak już 19, przełom XX wieku.
Już początek XX wieku.
Nie, nie mówimy tutaj o karczmie.
Nie u tak. Naszego starszego brata w wieży,
nie.
Tylko u...
I najlepszy budynek w całym tym skansenie. Więc ogółem skansen średni,
fajny. Kiedy
ostatnio
byliśmy, to on był albo dopiero przygotowywany, albo jeszcze go wcale nie było. Bo nie kojarzę go z poprzedniej wizyty.
O zajeździe.
O zajeździe.
On był, zajeździe. Tylko było wszystko zamknięte. Okna były zamknięte.
A tym razem właśnie okna były pootwierane.
Obok. Tak. Był tylko szyld, bo to już jest późniejsza epoka, więc szyld był. Więc nawet nie zapamiętaję, że to było. Jak wszystkie inne ewentualnie ciekawe budynki, ten też był pozamykany na cztery pusty. Tak?
Cóż.
A teraz można było obejść z każdej strony. Więc okej, fajnie. Znaczy fajnie, średnio. Tak? Ale miły spacer.
Średnio najeżdża, mojej strony. Ale ujdzie.
Tak. No jedna była nietypowa i dziwna rzecz, ale może się powstrzymam, o tym nie powiem, tak? Mówiłaś, że nie powinienem o tym mówić. Chciałem o to nawet zapytać panią dyrektor, ale też nie zapytałem, więc na razie zostawmy.
Zostaw
tak?
ten zostaw temat, na inną okazję.
Albo na koniec odcinka. Więc dochodzimy do tej ostatniej części, tym razem wiemy, o co chodzi, tak? My wiemy, o co chodzi, no bo byliśmy tam poprzednio i potem sobie doszukałem, że w skansenie w Kolbuszowej jest kręcony serial 1670. Nie wiem, czy to w ogóle wprost powiedzieliśmy wcześniej, ale ogółem tak, Netflix szukał lokacji i wybrał tą lokację.
No, nie jak dziwimy szukano... im się, tak. Jest piękna lokalizacja.
Jak szukano, to nawet o tym opowiadał Maciej Buchwald właśnie, reżyser, na tym spotkaniu w Koszalinie, gdzie też byłem, no to opowiadał, że zachwycił ich właśnie ten staw, że w latach naturalnie zachwyciło ich to panorama 360, że gdzie się obrócisz, to w każdą stronę coś fajnego jest, masz przyrodę, masz domy, że nie musisz jakby robić sztucznej lokacji, gdzie kamerę możesz skierować tylko w jedną stronę, że tam jest naprawdę pięknie i się z tym zgadzamy,
tak?
Jest tam pięknie. I że w związku z tym tam postanowili kręcić serial, nie wiem, budować sztucznie wioskę pod Warszawą, mimo że było to rozwiązanie trudniejsze, dużo droższe, bo trzeba wszystkich przewozić, trzeba wszystkich nocować. Też ciekawe rozwiązanie, że taki serial podważający jakby tą utartą wersję historii i ten jakby patriotyczne mity był kręcony w regionie, gdzie te mity są najgłębiej zakorzenione i najbardziej żywe i gdzie ludzie ewidentnie nie chcą historii. Większość ludzi w każdym razie, większość ludzi. Wiem, że nie wszyscy, bo bywacie przecież na spotkaniach na Podkarpaciu. A jak o tym mowa, to w najbliższą sobotę będę właśnie na Podkarpaciu, konkretnie na festiwalu Wianki w Turnickim koło Przemyśla. Ale większość ludzi nie chce historii, która podważa, że byliśmy tylko wielkim, bohaterskim krajem, samych po prostu herosów bez skazy. No dobra, więc wiemy, że tam było kręcone 1670. No ale dochodzimy do tej części skansenu i to już tym razem wygląda inaczej. To już nie są dwa budynki. Minęły 23, 24, 3 lata. Tak. 3 lata to trwa, tak? No to myślimy sobie, przez 3 lata...
No tak, dochodzimy od jednej strony przez lasek. Biało-czerwona taśma, przejścia nie ma, prace budowlane, nie wolno.
Nie, najpierw to w ogóle tam zakaz wstępu
zakaz
i tak po prostu
wstępu.
Jakbyś miał teren wojskowy jakiś, tak. Państwowy, pogróżki, że nie
tylko
wolno
tylko tam
wchodzić,
50
tak?
metrów przez zagajnik, dobra. Ale dobrze,
trzeba obejść od drugiej
jesteśmy
strony.
Grzeczni, nie łamiemy takich zakazów. Tak. Może być tak, że na przykład, nie wiem, coś tam faktycznie jest, a nie tylko po prostu...
Nie wiemy, nieistotne. Dochodzimy od tej zasadniczej strony. Powtarzam, my jesteśmy w skansenie. To jest znaczna część całego skansenu. Przestrzennie, no to nie wiem, ile to będzie na oko, 1/5 tego, co się chodzi, tak? To jest skansen, gdzie jest dużo takich przestrzeni między budynkami, dużo tych lasków, chodzi się, spaceruje po dużo czy takich przestrzeni nieskansenowej.
Jest to niesamowicie przyjemne, zwłaszcza tak. W taką ciepłą, letnią pogodę.
Więc to jest ta finalna część, ale jedna z najładniejszych przynajmniej dawniej części. No i dochodzimy i się spodziewamy, jak 3 lata to jest. Czyli to, co widzimy, jest tam od 3 lat. Czy nawet więcej niż 3 lat. Mhm. Dalej wszędzie tabliczki. Tabliczki z napisem.
Nie dalej. Dawniej było tam może kilka, a
teraz,
teraz
jest dziesiątki.
Gdzie się nie obrócisz, tam tabliczka.
Uwaga, przejścia nie ma. Uwaga, roboty budowlane. Uwaga, wstęp zabroniony. Teren budowy, przejścia nie ma. Nieupoważnionym wstęp zbroniony. I po prostu naćkane w całej tej 1/5 skansenu.
Co kawałek, idziesz sobie przez skansen, a tam biało-czerwona taśma, ta ostrzegawcza, przejścia nie ma.
Tak, i to jest znaczna część skansenu.
Tak.
3 lata minęły. Nie ma jednej tabliczki z wyjaśnieniem, o co chodzi. Zauważyliśmy dopiero jak, bo nasz domysł
znaczy,
był taki w ogóle.
My nie mamy w ogóle problemu z tym, że to jest. Znaczy, zaznaczmy jasno i stanowczo. My nie mamy problemu z tym, że to się dzieje, że tam jest
że
ten serial
kręcony, w żadnym
że tam
razie.
Jest plan zdjęciowy. Absolutnie.
W ogóle nam ani trochę nam to nie przeszkadza.
Nie, w żadnym wypadku to nie o to chodzi. Bardziej chodzi nam o to, że jestem sobie, ja, Ola, nie znając się na historii, idę sobie jako turystka do skansenu, wchodzę... Tabliczka na tabliczce, tabliczką pogania i tu jakaś wielka chawira.
Ale
ja nie wiem, co to jest.
Tabliczki tylko mówiące plac budowy.
Plac budowy, roboty budowlane.
I nie, że jest cały teren odgrodzony. To zakaz wstępu to, żebyś nie dotykał samych chat, nie podchodził tak. na metr do chaty, ale głęboko tego wszystkiego możesz swobodnie chodzić. To wszystko
tak.
jest swobodnie dostępne.
Tak.
To nie jest tak, że
tak.
odcięli
część
skansenu, żeby
poczucie,
nikt nie wchodził.
Patrzysz i komunikacja jest spitalej w podskokach.
Tak, ale jednak to wszystko jest otwarte, każdy może chodzić, ale nie ma jednego słowa wyjaśnienia, co to jest.
Ja,
potem wychodząc
tak,
ze skansenu dopiero zobaczyliśmy.
Tak, że jest, stoi taki faktycznie plastikowy słup, taki trochę jak ogłoszeniowy, z wydrukowanymi panelami, z informacją, że to jest część podkarpackiego szlaku filmowego. Tylko, że on podobno też wcześniej stał. Jako nie pamiętam z tej, tego 2023 roku.
Ale on stoi w ogóle poza jakby już skansenem.
Zanim
we, bardzo
w ogóle,
łatwo...
zanim podejdziesz tak. do kasy, zanim podejdziesz do pierwszej,
to jest...
pierwszej tak. Ekspozycji, to idziesz szybko do kasy, bo już chcesz wejść do skansenu, bo tam się przez płot przechodzi.
No, ale na tym słupku też pisze po prostu, tu kręcono serial 1670, tak. czy tu jest
no,
kręcony
tam,
serial 1670.
Tak, nie, podkarpacki szlak filmowy. Jeśli ktoś się nie interesuje filmem, spojrzy, stoi słup, idę dalej. A jak ktoś się interesuje filmem, to spojrzy na zasadzie takiej, no dobra, to jakie tam filmy kręcono?
No tak, i jest ta jeden słupek, krótka informacja, bez żadnego dokładniejszego wyjaśnienia, tyle. W całym skansenie nigdzie nie ma niczego więcej, bo też zapytałem o to panią dyrektor. Mhm. Więc jeśli przyjeżdżasz po prostu, żeby poobcować z historią, albo po prostu, żeby sobie pospacerować, to nie wiesz, o co chodzi. A nawet jeśli wiesz, to nic ci nie mówi jakby co jest prawdziwe, co nie, bo tak. o to nam chodzi. Dochodzimy do tej części, tak. no i tym razem to już nie jest to samo,
czego
co było poprzednio.
Brakowało? Brakowało mi jednej, ja nie wiem jakie są umowy pomiędzy skansenem a Netflixem, nie wiem jakie są obostrzenia, ale jakby ktoś postawił tabliczkę plan filmowy.
Tyle, bez
tyle,
nawet cokolwiek.
Bez niczego.
Plan filmowy.
Tak, plan filmowy to nie jest inżynieria rakietowa, żeby wykonać taką
ale
tabliczkę.
Ale nie ma tego i wchodzisz w tą część skansenu. W tym momencie to tam chyba jest 1/5 wszystkich budynków w skansenie. Może 1/4, bo naćkali tych konstrukcji pełno nowych. Całe chaty dostawili, całe dodatkowe budynki. Najpierw się idzie i wpierw jest taka chata, która wygląda super historycznie. Jest taka zaniedbana. Ma
tak.
taką poszarpaną
zwykle
strzechę.
Zwykle narzekamy w skansenach na to, że te... My wiemy, że to są zabytki, że trzeba o nie tak. dbać. Ale że te wszystkie chaty są takie śliczne od linijki. Te strzechy równiusieńko ułożone, równiusieńko po prostu położone, wszystkie po prostu przycięte nożem tak, że można by ekierkę przykładać i bardzo ładnie by to wszystko wyglądało, tylko że dawniej chata wiejska tak nie wyglądała, nie była taka po prostu odlinijkowa.
Więc tutaj super dochodzimy, powtórzę, nie ma żadnego wyjaśnienia, tak? Dochodzimy po prostu do kolejnej części skansenu.
Tak, i zaczynamy rozmowę.
Ale dookoła są prawdziwe zabytki. To nie jest tak, że to jest wydzielone. Mijamy z prawej remizę strażacką, którą da się podejść, zwiedzić, zobaczyć
bo
tam pojazdy.
Normalnie
a po przeciwnej stronie od tej remizy mamy nagle bardzo historycznie wyglądającą chatę.
Super, myśmy sobie wreszcie
strzechą.
Ktoś pokazał, że te chaty nie były uporządkowane. O patrz, nawet sery się suszą.
Choć detale się nie zgadzają. Okna są o wiele za duże. Różne detale się nie zgadzają, ale nie masz wyjaśnienia.
Tak.
Idziesz po części skansenu, mijasz karczmę U, która już nie ma szyldu w tym momencie, ale ma z przodu szyld z wielką literą P. Tak? O co chodzi? Nie wiadomo. Bez wyjaśnień. Dochodzisz dalej, masz nagle jedną super autentycznie wyglądającą chatę, tylko różne detale w niej się nie zgadzają. A w środku masz wielki, użyłbym brzydkiego słowa, ale nie użyję, żebyś nie musiała pikać.
Tak.
Ogółem rozgardiasz. O. Ale okej, wygląda to historycznie, myślisz sobie dość autentycznie. Dalej masz niby kolejną...
Postanowili pójść w kierunku autentyzmu.
Niby masz obok autentyczną, prawdziwą, historyczną chatę, która jest na planie, bo te dodatkowe rzeczy na planie nie są. To jest jedyne, co cię ratuje, że widzisz, że ich na planie nie ma, ale nie masz wyjaśnienia, o co chodzi. Dalej się robi dziwnie. Z jednej strony masz chatę, która chyba jest historyczna, ale ma drzwi z napisem dorobione, z napisem Abba, a nie tak jak się na...
Bo w ogóle patrzysz, czerwona chata?
Fajna, historycznie wyglądająca.
Tak, wyglądająca historycznie z wierzchu. No bo to drewno jest tak ładnie postarzone, drzwi też wyglądają jakby swoje przeżyły. Zaglądasz za te drzwi, a tam ściana.
Tak, więc po prostu sztuczne dorobione bez wyjaśnienia.
I ty przychodzi sobie taki standardowy Kowalski i sobie myśli, kurczę, to tak dawniej żyli na wsi?
I robili napisy
donikom?
Abba.
Abba?
Tak?
Ja jestem chyba głupi, bo ja tylko słyszałem o K plus M plus B, a może ja nie wiem, może ja się powinienem doedukować.
Dobra, dalej mamy co? Całą dziwną taką konstrukcję zadaszoną z napisem Goliboroda, a po drugiej stronie wielki róg jak z Asterixa i Obelixa jakiegoś. I okej, to jest pierwsza rzecz, gdzie sobie myślisz, kurde, to są jakieś jaja, tak?
No,
to nie jest prawdziwy skansen.
Mój drogi, ja ci przypominam, że ja zaczęłam rozmawiać z tobą kiedyś o tym rogu i mówię ci, że słuchaj, a może ktoś pomyśli, że to drombita.
No,
bo przecież były długie,
górskie,
drewniane
tak,
trąby.
Wielkie trąby. Ale okej, to ja w tym momencie już stwierdziłem, okej, to nie jest prawdziwe, ale dalej, nie ma żadnego wyjaśnienia. Chodzisz wśród zabytków, skansenie, zapłaciłeś za zwiedzanie skansenu Muzeum Kultury Ludowej, tak?
Tak.
Zapłaciłeś za to,
więc
masz
zakładasz
mapę z zabytkami,
tak,
które masz oglądać, a co druga rzecz, którą widzisz, nie jest zabytkiem, jest po prostu sztucznie dostawione, nie przeszkadza nam, że jest dostawione, nie przeszkadza nam, że ktoś zrobił plan filmowy, nie ma żadnego wyjaśnienia. Jest robienie ludziom zupełnej wody z mózgu i dochodzimy wreszcie do po prostu kwintesencji tego, co zrobiono w tym skansenie. Z jednej strony mamy ten dworek Jana Pawła, był już przy pierwszym sezonie, ale potem dostawiono dworek, jeśli oglądacie serial, to Andrzeja, czyli tego konkurenta.
Nie dostawiono, pojawił się.
Tak, właśnie. I on znowu, bez wyjaśnienia, nie macie jednej tabliczki, nie macie jednego wytłumaczenia w ogóle, na co chodzicie. Zapłaciliście, chodzicie po skansenie. I z daleka wygląda super. Z daleka wygląda jak autentyczny dwór szlachecki. Lepiej wygląda niż...
Spojrzeliśmy po sobie, kurde, ale fajny. Znowu sobie sprowadzili? Nie, no trzeba się przyjrzeć. Podchodzimy, a tam filary.
Z daleka wygląda super. Bardzo tak jakby staro, bo większość dworków siłą rzeczy to jest XVIII wiek najwcześniej.
A ten wygląda, kurczę, naprawdę na XVII.
Tak. Tylko, że jak podejdziecie, to już się coś zaczyna nie zgadzać, bo z przodu filary na ganku są zrobione z styropianu,
tak,
po prostu.
Tak, dokładnie. Któremu ta patyna udająca kamień zaczęła odpadać.
Okej, ale to nie jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że dworek jest tylko od
ale
jednej
poczekaj,
strony.
Ale podchodzisz do okien, witraże.
Ach, no to jest historyczny absurd, tak? Nie było żadnych dworów
witraże,
w XVII wieku z witrażami.
Na witraże.
Więc tak, jeśli byś przyszedł jako turysta i nie wiedział, albo jeśli byś przyjechał jako turysta zagraniczny, bo jak my byliśmy w ogóle w Kolbuszowie, jak wychodziliśmy już ze skansenu, byliśmy w sklepiku, bo Ola zawsze musi kupić kubek i magnes z każdego skansenu, jeszcze ewentualnie książki, jak mają fajne.
Tak.
A tutaj kupiłeś swoje dwojaczki.
Ostatnio właśnie, jak byliśmy w Kolbuszowej, to akurat trafiłam na dwojaczki, które mi się bardzo przydały, bo polowałam od jakiegoś czasu.
Tak, w każdym razie i pani z obsługi nagle do nas zaczyna mówić po angielsku. Tak? I my zbaranieliśmy. Ja pewnie mniej, bo z jakiegoś powodu do mnie wszędzie ludzie mówią po angielsku czy po niemiecku, zawsze zakładają, że nie jestem Polakiem.
Jesteś ukryta opcja zagraniczna.
Ewidentnie, tak? Kiedyś byłem w muzeum w Poznaniu, to 3 razy pani dopytywała, czy na pewno chce audioguida po audiopoprzewodnik po polsku, tak? Mimo, że jej po polsku odpowiadałem, ale nie, 3 razy dopytywała w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, czy może jednak nie jestem po angielsku, tak? Nie mogła uwierzyć, że jestem Polakiem. W każdym razie, tam pani się po chwili powtórzyła, a pomyślałem, że państwo jesteście tymi turystami z Niemiec, którzy tutaj przedtem byli. Więc wyobraźmy sobie tych turystów z Niemiec, którzy oglądają Netflix, ale raczej niekoniecznie oglądają polskie seriale na Netflixie i oni przyjeżdżają na to, okej, sprawdzą sobie komórką, co znaczy teren budowy, ale nagle widzą dworek XVII-wieczny niby z kolumnami ze styropianu i z witrażami, tak? Już zbaranieją od tego.
Tak, a potem przejdą kawałek dalej, podejdą za winkiel, a tam ściana, to nie podwójna jest, ściana.
Tak, bo to nie jest wcale cały dworek, że postawiono. Tam jest historyczna chata. Historyczny zabytek, który jest na planie. XIX-wieczna historyczna chata. I żeby nie trzeba było, jak rozumiem, robić dodatkowej strzechy, to
tak,
po prostu dookoła...
Tak, jest droga.
Tak, więc dookoła dobudowano 3 ściany, dobudowano front tego dworku, a pod spodem chowa się ta prawdziwa chata. Więc ten zabytek, który tam stoi, tak,
który
zapłaciliście,
żeby
przyjść zwiedzać.
My zapłaciliśmy po to, żeby go obejrzeć.
Tak, nie zobaczycie go. Zobaczycie jego tylną ścianę, bo tylna ściana nie jest zrobiona. Z tyłu faktycznie podchodzisz do zabytkowej chaty, możesz przez okno do niej zajrzeć, tak? Tak. Czy tam chyba nawet przez sień wyjątkowo, tak? Oczywiście wygląda to absurdalnie, bo od drugiej strony widać te witraże, przez które do chaty wpada światło, ale więc zabytkową chatę z 3 stron zabudowano, postawiono na niej dworek.
W skansenie, czyli w miejscu, które
muzeum.
Jest przeznaczone do pokazywania zabytkowych chat.
Tak, i tak jest od lat, bo to jest przynajmniej od czasu, jak kręcono 2. sezon. Od lat to stoi i nie ma żadnego wyjaśnienia z tyłu. Akurat w tej chacie masz tablicę historyczną wyjaśniającą zabytek, ale wyjaśnij, dlaczego ten zabytek jest od frontu dworkiem.
Jest opakowany. Jest trochę tak, jak wiesz, jak takie złośliwe powiedzonko. Z przodu liceum, z tyłu muzeum, jakoś tak to...
Dobrze. Moglibyśmy kontynuować tą opowieść, bo dalej mamy chatę zielarki, być może pamiętacie, czy guślarki, czy kim ona tam była, postawioną na stawie i znowu podchodzisz do tego, co to do jasnej jest.
Brzegiem stawu i znowu wstęp zbrojony, czy co tam było, podchodzisz do tego, badyle wystają, wygląda to tak, jakby się miało zaraz rozpierwiastkować na części pierwsze. Żadnej tabliczki, ty nie wiesz, historyczne to, niehistoryczne to.
Dobra.
Na wodzie mieszkali?
I, dobra, bo sobie tak płyniemy, dopłyńmy do brzegu tego stawu w Kolbuszowej. Nam w ogóle nie przeszkadza, że tam jest skręcony serial. To jest fajne, że tam jest skręcony. Fajnie, że wybrano skansen, który jest jednym z mniej znanych skansenów w Polsce, a przynajmniej był jednym z mniej znanych skansenów. Fajnie, że muzeum otrzyma dodatkowe środki, czy że więcej osób tam przyjedzie, tak? Bo próbowałem w ogóle o to zapytać na tym spotkaniu w Koszalinie, no ale formuła spotkania ewidentnie była taka, żebyśmy sobie pili z dzióbków i chwalili serial, a nie zadawali jakiekolwiek niewygodne pytania, więc szybko odpuściłem. Ja rozumiem, że to jest plan filmowy i super, że jest. Tylko mi się od razu przypomniało jako dziecko, mały Brzdącek. Byłem w Biskupinie. I wtedy, jak byłem w Biskupinie, to pamiętam, że tak mnie niezbyt zachwyciły. No, dwie takie chaty, ten Biskupin, nic tam nie ma. A zaraz obok wielkie, okazałe, super wyglądające, z informacją, że jest to plan filmowy filmu Stara Baśń. I miałem taki dysonans, na całe życie mi został, że scenografia wyglądała fajnie od zabytku. Zabytku, no też zrekonstruowanego, wiadomo, ale jako dziecko tego nie rozumiałem. Tylko, że tam była tablica, było od razu wyjaśnione. Każdy wiedział, że to jest plan filmowy. Nikogo nie robiłeś w bambuko, nie oszukiwałeś, nie robiłeś wody z mózgu tym ludziom przychodzącym do muzeum. I to zresztą do dzisiaj zostało zachowane.
Tak, 2 lata temu byliśmy w Biskupinie. Tak. Pojechaliśmy, bo ja nie widziałam i zawsze chciałam zobaczyć. Kamil mówi, o to przypomnę sobie, czy coś się zmieniło, bo mi się tak bardzo podobało potem jako dziecku, bo były tam te takie zrekonstruowane chaty i też te chaty tematy będące częścią planu filmowego. No to idziemy, zwiedzamy i tam jest scenografia filmu, jest to częścią...
Cała sekcja po prostu
tak,
osobna
cała sekcja,
z skansenu
tak,
archeologicznego.
Która pokazuje, jak można było wykorzystać takie chaty, plus jako część dźwigni promocyjnej jest to jasno podkreślone. Kurczę, widzieliście te chaty w tym serialu,
w filmie,
który swego czasu prawie cała Polska obejrzała.
No tak, dzisiaj może to nie jest taka dźwignia, ale lata temu było. Przyjeżdżałeś tam, nie czułeś się robiony w głupka, tak? Nie czułeś, że ktoś ci robi wodę z mózgu. Przyjeżdżasz, okej, oglądasz zrekonstruowane niby zabytki, z drugiej strony oglądasz, jak zaadaptowano na historyczne motywy budynki w skansenie w tej scenerii, tak? Ale wiesz, co jest prawdziwe, co nie jest. Co jest rekonstrukcją, co jest wizją filmową. Możesz sobie tą wizję filmową oglądać, dalej możesz. Fajnie zrobione, można by tak zrobić. I za Peruna, żebyśmy historycznie zabrzmieli, nie mogę zrozumieć, dlaczego w całym skansenie w Kolbuszowie i poza tym jednym słupkiem z przodu nie postawiono jednego napisu plan filmowy. Póki tam byliśmy, to pomyśleliśmy, okej, mają pewnie umowę z Netflixem, która na to nie pozwala. Jak rozumiem, do jakiegoś stopnia tak jest, bo jak to wspomniałem tam na spotkaniu, to tak zaczęła mówić pani dyrektor, że to tak podpisano umowę, że dzisiaj by może podpisali inaczej. Tylko, że to nie może być do końca prawda. Bo na wejściu mają ten słupek, że tu kręcono 1670. Więc co, mają umowę, która im pozwala, ale tylko poza terenem skansenu informować, czy na wejście do skansenu? Ale jeśli nawet, okej, jeśli nie mogą powiedzieć, że to jest plan filmowy 1670, to dlaczego nie mogą postawić w tabliczki samej plan filmowy? To nie są zabytki.
Tak.
Tyle. Jedną tabliczkę, czy dwie, żeby człowiek nie przegapił.
Albo budynki z XXI wieku, to jest część planu
tak,
filmowego.
To jest prawdziwy zabytek? To nie jest. Na to patrzycie, tu pokazuje mi historię, to sobie wymyślił scenograf do serialu i połowa jest zupełnie znikąd, tak? Szczapy. I dla wszystkich osób, które by przyjeżdżały, żeby obejrzeć też scenografię serialu, to proszę, będą wiedzieć, co jest scenografią, a co nie. Gdzie się kończy historia, a zaczyna scenografia.
Tak.
Ja osobiście mam problem z tym, że jedną chatę historyczną po prostu zabudowano, zrobiono z niej dworek, przez lata tak stoi. Mam duży problem, bo to jest zabytek, to jest nasze wspólne.
Prawdę mówiąc, dla mnie jest to oburzające. Nie podobało mi się to od pierwszego momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że po prostu jest cała chata zasłonięta. Bo po pierwsze, nie po to człowiek płaci za wejście do skansenu, a po drugie, nawet najważniejsze w tym wszystkim, my jako obywatele Polski powinniśmy chronić nasze zabytki, chronić nasze dziedzictwo. Jeśli ulegną one zniszczeniu, to tyle. Koniec,
no tak, ale
nie
to jest
ma.
Też pewien paradoks. Kolbuszowa to jest jeden z tych skansenów, gdzie najmniej możesz zobaczyć, najmniej możesz wejść, najmniej możesz dotknąć, nawet nie możesz wchodzić do sieni poszczególnych budynków, tylko przez okno zajrzysz, żeby, jak rozumiem, nie uszkodzić, nie dotknąć.
Zwykle jest tak właśnie, że skanseny wpuszczają odwiedzających do sieni. Są drzwi otwarte do środka, do budynku, wpuszczają do sieni. I poza tym są kraty lub pleksi, które nie pozwalają wejść do środka, do pomieszczeń, czy do izby, czy do komory. No, jest to tak zabezpieczone, ale na przykład są one do tej wysokości, że można sobie górą zaglądać powyżej kraty, więc masz niezaburzony widok, oglądasz
czasem
sobie, zapoznajesz
lepiej, czasem
się,
gorzej.
Tak.
Czasem się robi przez okna i to można zrobić dobrze, bo w Sanoku to jest zrobione dobrze, że dużo widać przez te okna. Natomiast w Kolbuszowie te kraty są tak gęste, tak ciężko zajrzeć, bardzo mało widzisz w tych budynkach, bardzo ciężko zajrzeć. Nigdzie
jeszcze
nie
mają pomiędzy drewnianymi kratami dodatkową metalową,
żeby w ogóle
metalowy
tak się
taki pręcik,
tak,
żeby w ogóle
wsadzić.
Nawet tak. Bo ja przez to, że jestem niska, to zwykle zaglądam po prostu wsadzając gdzieś głowę.
To tam się nie da. Do kościoła nie zajrzysz, bo w ogóle jest taka siatka, że ani nie zobaczysz wystroju kościoła. I okej, jeśli tak dbamy jednocześnie o zabytki,
a
czyli
żeby
my
nikt
jako
ich nie pomacał, tak, nikt ich nie
my jako
pouszkadzał, tak, czy nikt stamtąd niczego nie wyniósł, a jednocześnie stawiamy po prostu trzy badziewne ściany drewniane, zasłaniając zabytkowy budynek.
I uszkadzając go siłą rzeczy, bo... czy dorabiając jakieś sztuczne drzwi do zabytku, czy cokolwiek.
Tak. I rozstawiając elementy planu filmowego w różnych chatach w środku, bo gdzieś to trzeba pomieścić.
Tak, leży tam
i stoją,
różne.
I stoi
tak.
pełno po prostu sprzętu.
Lampy, jakieś sprzęty.
Tak.
A to jest wszystko przecież. Ten skansen jest nasz. Znaczy mniej mój, bardziej Oli. Tak sobie uświadomiłem, bo Ola ma przecież gospodarstwo rolne na Podkarpaciu, a to tak. A skansen w Kulbuszowej jest instytucją województwa podkarpackiego. Czyli z twoich podatków, tak?
Tak.
Z podatków moich rodziców, tak samo mieszkających na Podkarpaciu, jest utrzymywany ten skansen. Jeśli wy, czy my szerzej przy innych instytucjach muzealnych, płacimy za to wszystko, to czemu my jesteśmy traktowani jako właściciele tego gorzej niż ekipa
filmowa?
Gorzej
niż ekipa zagranicznego koncertu.
Tak, nam niczego nie wolno dotykać,
ale... ekipa sobie chodzi gdzie chce, no bo ja obstawiam, że w czasie zdjęć, no to mają tam wszystko pootwierane i jeśli stoją tam, nie wiem, lampy za szafami, czy za drzwiami, no to nie zdziwiłoby mnie, gdyby na zabytkowych meblach kawę pili.
Ale okej, rozumiem, że to my jako historycy się pieklimy, że nie powinno się tak traktować zabytków i może jeśli się, w takim razie dajmy zwykłym ludziom też dotykać, ale okej, rozumiem to.
Tak,
rozumiem, że inni nie będą tak patrzeć. Tak,
my będziemy... nie mogą tak nie patrzeć, no ale jeśli jesteśmy obywatelami, to traktujmy, obywatele są równi wobec prawa.
Tak. Dobra, ale powiedzmy, że to jest nasze spojrzenie, to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz jest taka, dlaczego? Dlaczego tam nie ma po prostu informacji, co jest zabytkiem, co nie? To jest taki elementarny szacunek dla gości.
Tak.
Ja bym to rozumiał, gdyby to było przez parę miesięcy. Ale to trwa od lat. To trwa od przynajmniej 3 lat i będzie trwać kolejne lata, bo powstaje kolejny sezon, nie wiadomo, czy jeszcze będzie kolejny. Czyli przez 3 lata nie udało się jednej tabliczki z napisem plan filmowy.
W miejscu, gdzie jest plan filmowy.
To by się w ogóle dało zrobić super. Jakby okej, nie wiem, ile mogą ze względu na swoją umowę podać. Gdyby mogli więcej, no to dodanie tabliczki, którą sobie na czas filmowania mogą ściągnąć, tabliczki z napisem okej, to jest... wyobrażenie dworku XVII-wiecznego Andrzeja w serialu. To jest wyobrażenie chaty Guślarki, tak? To
podobno
jest wyobrażenie tego a tego.
Mówił w czasie tego panelu w Koszalinie reżyser, że jest to na Google Maps.
No i super, ktoś sobie ręcznie sam dodał na Google Maps, żeby się dało to znaleźć.
Skansen, w którym to jest, tego nie zrobił.
Ale nie, bo właśnie tam pani dyrektor się zdziwiła, że ktoś to dodał, że ona nie ma o tym pojęcia i to potraktowała na tym spotkaniu jako dowcip. To nie jest dowcip. Skansen powinien o takie rzeczy zadbać i nie, żeby to było na Google Maps, co nie jest łatwe do używania w skansenie, tak? Też zasięg, też nie masz o tym latać cały czas z komórką. Czemu?
Nie, po to idziesz w naturę, żeby przenieść się mentalnie te 120-150 lat wstecz, żeby wyciągać komórkę i na komórce sprawdzać, co Google Maps mówi odnośnie tego.
Dostali grube pieniądze od Netflixa na to, tak? Rozumiem, że to pomogło udoskonalić jakieś rzeczy w skansenie, ale nie pomogło, żeby postawić jedną, dwie, trzy tabliczki, żeby wyjaśnić, co jest historią, co nie, żeby, nie wiem, na mapce zrobić zastrzeżenie. Dodrukowują te mapki stale, tak? One się zużywają. Mogli dodrukować przez 3 lata, 3 bite lata, no, a to są budynki planu filmowego. Nawet jeśli nie mogą marki
mężu,
podać. To...
Ja ci przypomnę, że ale jest ta informacja przy zwiedzaniu z przewodnikiem.
Tak, właśnie krótko zapytałem o to, szybko niestety ten temat uciekł, nie dało się o tym rozmawiać, ale odpowiedź pani dyrektor była...
Nie uciekł, on został ucięty.
Tak, ale pani dyrektor odpowiedziała, że oni, bo zaczęła tak mówić, że oni są z tego dumni, że ludzie specjalnie przyjeżdżają, tak, że to tak spopularyzowało skansen. No ja wtedy się wtrąciłem i zapytałem, okej, a to dlaczego nie ma jednej tabliczki z wyjaśnieniem, co jest historią, co nie? No to ona, no ale to jak ludzie z przewodnikiem zwiedzają, to my mówimy.
Powiem szczerze, ja nie uczestniczyłam w tym panelu, ale w tamtym momencie ja się strasznie zacietrzewiłam. Bo przewodnik, sama zdarzyło mi się w przeszłości, mając ze sobą grupę bliskich mi osób większą niż na przykład 2, no to zdarzało mi się wynajmować w skansenach przewodnika, żeby te osoby zostały oprowadzone przez przewodnika. Ale wiem, że to kosztuje.
120 zł w Kolbuszowie.
Tak, w Kolbuszowej konkretnie czyli 120 zł. Do tego dodajemy jeszcze cenę biletów i coś, co powinno być ekonomiczną rozrywką dla rodzin de facto, bo zwiedzając skanseny widujemy. Albo są to pary,
no
albo są
pojedynkę grupy poza mną nie chodzi po skansenach.
Tak, albo są to grupy znajomych, albo właśnie rodzice z małymi dziećmi. Coś, co powinno być ekonomiczną, naturalną, ekologiczną rozrywką, nagle wymaga, żeby było w ogóle sensowne, to 120 zł.
Żeby ci powiedziano, co jest historią, a co nie, i żeby ci powiedziano, gdzie robić się wodę z mózgu i co jest zabytkiem, a co jest planem filmowym, musisz zapłacić powiedzmy z całą rodziną 200 zł, tak?
Żeby tylko. A mnie to właśnie w szczególności wnerwia, bo to przedtem rozmawialiśmy o tym, to ci mówiłam, jest bardzo wiele rozrywek współcześnie, jest obliczonych na to, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od zwiedzających, odwiedzających. I w przypadku na przykład rodzin, które nie radzą sobie dobrze finansowo, bo z różnych powodów, czy nie mają dobrej pracy, czy mają dodatkowe koszta, czy na przykład mają większą liczbę dzieci i mimo wszystko chcieliby im zapewnić rozwój jak najciekawszy, pokazać im różne możliwości, w tym na przykład zabrać je do miejsca, w którym będą mogły obcować z rzeczami, które są ciekawe. To do miejsca, gdzie na przykład nie trzeba kupować przekąsek, można zapakować butelkę wody, można zabrać kanapki, urządzić piknik w trakcie zwiedzania, no to w tym miejscu zamiast właśnie uśmiechnąć się do takiej rodziny i zaoferować jej pełne zwiedzanie, że tak powiem, bez robienia jej wody z mózgu, no to żeby mogli normalnie obejść skansen i dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebują, to nie dość, że się muszą dwa razy zastanowić, czy ich stać, to jeszcze muszą wywalić 120 zł na przewodnika.
Nie, znaczy powiem tak, my z naszej perspektywy, jasne, mając dość popularny kanał na YouTubie, moglibyśmy zawsze napisać do jakiegoś skansenu, zorganizować oprowadzanie.
Ale po skansenach to my chodzimy na cywila.
Tak, my wszędzie chodzimy na cywila, bo ogółem ja uważam, że nie powinno się... To, że ja mogę mieć jakieś specjalne traktowanie, no sorry, mnie interesuje, żeby zobaczyć, jak temu za zwykły, prawdziwy człowiek może zobaczyć. Tak. Dlaczego jeśli ja przychodzę do skansenu w Kolbuszowej, to pomijam już ten plan filmowy. Będąc zwykłym turystą i nie płacąc 200 zł, dworu nie zobaczę. Najciekawszego ich, największego zabytku nie zobaczę. Nie ma opcji. Jak rozumiem, jest zawsze zamknięty, no przynajmniej znowu kolejne nasze doświadczenie było, że był zamknięty.
Nawet na cztery spusty.
Nie znajdziesz informacji, czy kiedyś jest.
Żadnej tabliczki tam nie ma wokół niego.
Nic.
Nic, kompletnie
płacisz, nic. Musisz płacić naprawdę duże pieniądze, żeby móc zobaczyć. I wtedy też lecisz z przewodnikiem na szybko, takie spokojne spacerowanie po skansenie, to jest najprzyjemniejsze. Parę godzin sobie chodzisz, zrobisz sobie tutaj, przysiądziesz, tutaj sobie odpoczniesz.
Siedzisz i tutaj się zastanawiasz, jak takiego narzędzia używano. Czy na przykład wygodnie było tak i tak mieć urządzoną kuchnię? Jak się robiło to? Jak się robiło tamto? W szczególności właśnie zwiedzając z dziećmi. Dzieci tych rzeczy nie wiedzą. Dzieciom takie rzeczy się opowiada. A przewodnik chce odwalić...
Bo
ma po prostu określoną
wprost jest napisane, że zwiedzanie tam trwa chyba półtora godziny w Kolbuszowej z przewodnikiem, no to ja sobie nie wyobrażam, jak można przebiec tak duży skansen w półtora godziny. Na pewno to nie jest obejście całego skansenu.
No jak my wpadamy do skansenu, to są przynajmniej 4 godziny.
Zwykle cały dzień, ale okej, więc musisz, żeby dowiedzieć się, że to jest plan filmowy, zapłacić 200 zł. I to, bo nam w ogóle nawet nie chodziło o mówienie o samym tym planie filmowym i o samym 1670, ale o szerszy problem, jak skanseny, jak muzea w Polsce, jak instytucje kultury w Polsce traktują turystów. Tak. Robi się wielkie halo, nie wiem, raz w roku na noc muzeów, ale...
Wtedy nagle wszyscy są frontem do odwiedzających. Witajcie, jak się cieszymy, że jesteście. Tydzień później człowiek przychodzi do innego muzeum, zobaczy jeden obraz, chciałby się cofnąć kilkanaście metrów i spojrzeć jeszcze raz na ten wcześniejszy, który widział i sobie porównać. Którędy? Tam jest kierunek zwiedzania.
No, tutaj przypominasz, jak w Wilanowie zwiedzaliśmy już lata temu, ale to tam teraz chyba tak źle nie jest.
Tak.
Ale też, no, jak mówiłaś o koszcie tego, no to ktoś powie, że jest ten jeden dzień w tygodniu, kiedy muzeum możesz zwiedzać za darmo. Tak. Tak? Że to jest ten jeden dla ludzi, którzy nie chcą wybulać, nie mogą często wybulać pieniędzy. Mhm. Tylko, że ten jeden dzień zwykle działa tak, że wtedy wcale muzeum nie zobaczysz. W skansenach to prawie zawsze jest tak, że w tym jednym darmowym dniu wszystko jest tym bardziej pozamykane, tak? Że możesz sobie spacerować, nigdzie nie zadanujesz, nawet okno nie będzie wtedy otwarte, tak? Że jeśli za darmo, to wcale zabytku nie zobaczysz.
Tak, albo jest to też Jeśli za darmo, to w tym dniu, kiedy skansen jest czynny krótko, albo muzeum jest czynny krótko i człowiek, który na przykład zasuwa od 8 do 16 i ma jeszcze kawał, żeby dojechać do jakiegoś skansenu, czy muzeum, czy gdzieś, to po prostu obchodzi się smakiem, mimo że to właśnie takiej osobie najbardziej przydałby się ten moment, żeby po prostu oderwać się od wszystkiego i zanurzyć się
i
w historii.
Komentarz muzeum był taki, że przecież z przewodnikiem mówimy, tak? W ogóle nie było zrozumienia, że tu niewiele trzeba, żeby ludzi szanować. To chodzi o elementarny szacunek dla ludzi, którzy są wspólnie właścicielami tego miejsca. My wspólnie jako społeczeństwo, bo mamy prawo przez 4, nie, 5, nie wiem ile to będzie trwać docelowo, móc zwiedzać ten zabytek.
Za nie którego widzieć, utrzymanie w sumie wszyscy płacimy.
Tak, i nie mieć tabliczek, gdzie w takim razie zakaz wstępu, tak? No nie. Okej, okay, dyrekcja muzeum stwierdziła, że na lata, na nieokreślony czas pozamyka część, poniszczy, no bo de facto to jest niszczenie zabytków, ponarusza tą tkankę historyczną, tak? To, co tak zachwyciło twórców serialu, że tam jest tak pięknie, no nie jest w tym momencie już pięknie. W tym momencie masz tam w każdą stronę teren budowy, zakaz wstępu, znak zakazu wjazdu jak drogowy.
Tak.
My się już tam nie obejrzymy, żeby zobaczyć, że jest to tak cudne, sielankowe miejsce, które się tak spodobało Netflixowi, tak? My jako ludzie musimy teraz poczekać.
Teraz my po prostu, wchodząc do tej części skansenu, no to fajnie, że mają wydzieloną część, bo jakby to było rozsiane pomiędzy innymi fragmentami
skansenu. Chociaż nie wiesz, gdzie jest wydzielona, nie wiesz, gdzie jest granica, nie wiesz, gdzie to się zaczyna.
Nie o to chodzi, nie że wydzieloną, źle...
Że nie jest to cały skansen, że nie rozwali całego skansenu.
Źle to ujęłam, bardziej ustronną część skansenu. O, to bardziej coś takiego, że to jest w ten sposób rozłożone, no to przynajmniej nie jest to, nie rozlało się to na cały skansen. Ale że jest to, no to przecież umówmy się.
Wydaje się, że można by pogodzić fajną rzecz, że się robi serial, tak? Fajną, że się kręci, fajną, że się tworzy
fajną,
w Polsce
że
kulturę.
Się popularyzuje
super,
skansen.
Że się tworzy w Polsce kulturę. Mi się to niezwykle podoba, że się robi w Polsce rzeczy i super, że się robi je w skansenie, ale takie rzeczy można zrobić z elementarnym szacunkiem dla zwykłych ludzi i z po to, żeby ludzi nie ogłupić. Tutaj ty miałaś jeszcze jeden wniosek.
Tak,
ważny dzisiaj,
niego,
ważny
tak,
w tym momencie.
Tak, właśnie miałam nawiązać, bo my generalnie od dawna zajmujemy się, dekady już się zajmujemy historią, grzebiemy w niej z różnych perspektyw, ale w ciągu ostatnich kilku lat pojawił się jeden naprawdę zasadniczy problem. Otóż w związku z rozwojem AI, tak, przez lewe ramię jeszcze posypać solą i zapukać w niemalowane. W związku z rozwojem AI, nie przeszkadzaj, bo mnie po prostu rozpraszasz i nie jestem w stanie powiedzieć tego, co próbuję powiedzieć. Jeśli raz powiesz, jeśli jeszcze raz pluniesz, po prostu wezmę i wrzucę w ciebie książką. No. Już poprawiłeś się na swoje nastawienie? Dobrze. Jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób rozwinęła się sztuczna inteligencja w ostatnich latach, no to bardzo dużo jest takich tego symulowanego przez AI contentu. Udawanych filmów, które to niby są filmami, a tak naprawdę jest to wyplute przez sztuczną inteligencję, tych ilustracji, muzyki, no i właśnie problem z ilustracjami.
Rzeczywistość tam się ogółem rozwala. Gubimy,
gubimy
kontakt z tym,
sens,
co jest prawdziwe, co nie jest. Kompletnie.
I gubimy świadomość tego, co jest prawdziwe, a co jest wykreowane przez sztuczną inteligencję, wykreowane na potrzeby tego, żeby to wizualnie wyglądało jak coś, co może być, nie wiem, stare, ciekawe, czy drogie, czy tanie, czy takie, czy śmakie, czy owakie. I wchodzimy do skansenu w Kolbuszowej, przechodzimy przez cały skansen, dochodzimy do końca i znowu mamy wykreowaną rzeczywistość, z której nikt nam nie pokazuje, że to jest wykreowana rzeczywistość, a nie coś, co jest faktycznie historycznym kompleksem zabudowań.
Znaczy dzisiaj szczególnie ważne się wydaje, żeby oddzielać, co jest prawdą, co nie. Tak. Historia ogółem, nasza kultura upada, tak? Jakby ogółem jesteśmy, moim zdaniem, w egzystencjalnym momencie załamania naszej cywilizacji, kultury, tak? My zwykle tutaj sobie swobodnie, radośnie rozmawiamy na tym kanale w tej formule, ale tak, ja uważam, że dobrze już było i że AI dla ludzkiej kultury, tak? Dla ludzkiej kultury, dla tego, kim jesteśmy, jaką mamy świadomość, jaką mamy wspólne doświadczenie bycia ludźmi, jest egzystencjalnym zagrożeniem. Mhm. I w historii to jest szczególnie widoczne. No, wali nam się to, co jest prawdą, a co nie jest. I tak wydaje się, że w tym momencie byłoby szczególnie ważne, żebyśmy oddzielali, co jest prawdziwe, co nie. Ale to jest temat na inną okazję, bo coś nas jeszcze mocno podburzyło w tym kontekście. Jeśli będziecie chcieli, to wrócimy do tego niewesołego tematu. Ale tak, wydaje się, że dzisiaj jest szczególnie to ważne.
Tak.
I jedno, co jeszcze mi się na koniec nasunęło, jak wspomnieliśmy o tym, tam rozmawiając niedawno z jednym wpływowym, znanym dziennikarzem, zajmującym się historią, bardzo fajnym człowiekiem, tutaj w ogóle nie próbuję go atakować czy cokolwiek, super facet. Wspomnieliśmy jakby o tej sytuacji.
Patrz, nas bardzo zaskoczył pewnym stwierdzeniem.
Jak my o tym wspomnieliśmy, to jaka była jego reakcja, że ten plan filmowy jest nieoznaczony, że jest taki kompletny chaos, że nie wiadomo, co jest AI, co jest sztuczne, co jest prawdziwe.
Sztucznie wykreowane, co jest prawdziwe.
To jego odpowiedź była: to ludzie chodzą do skanserów?
Tak.
I z tą być może nie całkiem pozytywną myślą was zostawimy. To był inny odcinek niż zwykle, tak? I ostatni raz podkreślam, nam nie przeszkadza, że się robi w Polsce seriale. Super, tylko, że się robi. Nie przeszkadza nam ten serial, że się robi.
Też,
tak?
Absolutnie. Tylko róbmy to z głową. Róbmy szanujmy to z głową i szanujmy gości muzeum, nie tylko widzów, ale też właśnie gości muzeum.
Naszej wspólnej własności, naszego wspólnego dziedzictwa. I na koniec wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy takie dziwaczne rozmowy, nie wiadomo o czym, są gotowi wspierać, ale akurat dzisiejszego odcinka dzisiaj by nie było, gdyby nie twórcy gry Heroes of History, bo jak zauważyliście, szybciej właśnie niż zwykle, bo właśnie zaproponowano nam, żeby zrobić dodatkowy, specjalnie na ten tydzień. Został on zasponsorowany przez twórców tej gry, więc tym bardziej warto sprawdzić ją, a Ola naprawdę w nią grała, to nie jest żart.
Tak, i ostatnio zdawałam egzaminy semestralne w szkole policjalnej, do której zapisałam się dla sportu i właśnie czekając na wyniki egzaminów, siedziałam sobie pod salą po turecku i śmigałam po prostu kolejne bitwy z Beethovenem na czele.
I tylko Ola żałowała, że ona nie ma Marii Skłodowskiej-Curie, bo założyła swoje konto, zanim zobaczyła, że może użyć tego kodu QR, który dostaliśmy i mieć lepszą bohaterkę. Ja nie wiem do końca, o co chodzi, bo to Ola grała, ale Ola była super zadowolona. Ola lubi takie gry, więc jeśli wy też lubicie, to macie tutaj
to nie popełniajcie mojego błędu i skorzystajcie z tego kodu QR i łapcie Marię. Maria wie, co robi.
Ta-da-dam.
Ta-da-dam. A jeśli nie chcecie?
No, tak, przepraszam, aż się tak na ta-da-dam.
Tak, to dum.
Tak.
A jeśli nie chcecie, żeby wasz dom został z trzech stron zabudowany
Dworkiem Andrzeja
i żeby
ze styropianowymi kolumnami.
Tak, rozpadającymi się bardzo elegancko, to pamiętajcie,
żeby polubić ten odcinek i skomentować.
To jedyny.
Ale w miły sposób.
Tak, absolutnie jedyny sposób.
By się uratować.
Tak jest.